Studnie Wnet.
No, wracamy do studia Radia Wnet. Ostatni akord dzisiejszego popołudnia Wnet i wracamy do kwestii związanej z kampanią wyborczą. Do otwarcia lokali zostało 74 dni, 12 godzin, 14 minut. Czas w kampanii płynie szybciej niż zwykle. Za chwilę ma się rozpocząć spotkanie Andrzeja Dudy w Sochaczewie z wyborcami, a Kośniak-Kamysz jest w województwie dolnośląskim, tam się spotyka i nie tylko dolnośląskim, bo będzie też w Bielanej Górze z mieszkańcami, potem Lwówek Śląski, a potem jeszcze jedno spotkanie w Złotoryi, Lewica w Warszawie. Tam odbyła się konferencja Roberta Biedronia z Markiem Belką, który został doradcą Roberta Biedronia w sprawach ekonomicznych. A dzisiaj o 15 rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Senatu. Tak wygląda kampania wyborcza. Czekamy na wystąpienie Andrzeja Dudy w Sochaczewie. Tymczasem w studiu Popołudnia Wnet Łukasz Mróz, Fundacja Republikańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jak wygląda ta kampania? Formalnie, bo już parę tygodni za nami, jakichś przełomowych wydarzeń, żeśmy się nie doświadczyli, nie naliczyli za dużo.
Generalnie dosyć niemrawo. Tak naprawdę na razie jedyne emocje, jakie nam dostarczały, to osoby związane z kandydatami, ich sztabami, ale nie bezpośrednio zamieszane w samą kampanię, tylko ich koledzy partyjni zazwyczaj, bądź koleżanki partyjne. Oni dostarczali amunicję przeciwnikom, tak, dzięki czemu przeciwnik przez jakiś czas mógł rzucać swoje spiny i na tym się jakby przez pewien czas wozić.
To zaraz do tych, a może od razu do tych spinów przejdźmy. W co gra Platforma? Czy już możemy opisać mniej więcej, jakie cele w tej kampanii zakreślił sobie sztab Kidawy Błońskiej?
Minimum na pewno druga tura. Myślę, że nikt w sztabie Platformy Obywatelskiej nie wyobraża sobie tego, że a, druga tura się nie odbędzie, b, że Małgorzata Kidawa-Błońska w tej drugiej turze się nie znajdzie. Są natomiast, mam wrażenie, jakieś duże ruchy wewnątrz samej Platformy, działaczy niezadowolonych do końca z tego, kto został przewodniczącym oraz z tego, że zostali masowo wycięci przez Borusa, przez pana Budkę. I w związku z tym niekoniecznie są też chętni, żeby promować samą kandydatkę. Zresztą trzeba też podkreślić, że sama kandydatka nie należy bezpośrednio do obozu Borysa Budki.
Rzeczywiście była wystawiona trochę z innej frakcji, ale też jest pytanie, czy te pola starcia, które wykazała sobie Platforma, to jest ścieżka do wygranej z Andrzejem Dudą. Widzimy bardzo mocno cały czas służba zdrowia, a zwłaszcza onkologia się pojawia kolejny dzień w kampanii wyborczej. Na tym się wygrywa wybory, na ogniskowaniu emocji wokół służby zdrowia, czy to jest ślepa uliczka?
Cały temat szeroko pojętej ochrony zdrowia jest dosyć mocno używany w tej kampanii, nie tylko przez sztab Platformy, ale przecież o ochronie zdrowia mówił również przewodniczący Kamysz. Jest to bez wątpienia taki temat, który udało się Platformie wrzucić dzięki sławetnemu głosowaniu nad 2 miliardami dla TVP.
Dla mediów publicznych.
Dla mediów publicznych, tak. Do debaty wokół kampanijnej. To się kręci. Dzisiaj też marszałek Senatu znowu zapowiedział, tak, że te 2 miliardy z budżetu będą się dalej starać w ramach wydatków na onkologię. Wczoraj i dzisiaj nastąpiła próba de facto odbicia tego tematu w końcu przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówię tutaj o tych wyciągnięciu głosowań, tak jak głosowała pani Kidawa-Błońska. Jednak jak się to rozkręci, to tak naprawdę się dopiero dowiemy. Czyli ja chciałbym tylko podkreślić, że to, na czym skupi się Platforma Obywatelska, de facto w dużej mierze okaże się w tą sobotę 29 podczas konwencji. Są duże zapowiedzi tego, że tam zostaną podane konkrety, bo chciałbym tylko też przypomnieć, że cały czas dwójka najbardziej poważnych kandydatów, czyli pan urzędujący pan prezydent Andrzej Duda i pani Małgorzata Kidawa-Błońska, de facto nie ogłosili swojego programu na następne wybory.
Tak? Tak jest, cały czas tak, że czekamy na konwencję programową prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj jest pewna wątpliwość, to będzie jedna duża konwencja, gdzie cały program na kolejne 5 lat pan prezydent Andrzej Duda wyłoży, czy będzie szereg mniejszych konwencji regionalnych, gdzie będą kolejne elementy programu pokazywane. tu jeszcze pełnej jasności nie ma, jak to będzie wyglądać, a inni konkurenci do fotelu prezydenta mają o czym pomarzyć. To jest taka, są takie wybory, gdzie po raz pierwszy nas ktoś zaskoczy, że będzie drugo, będzie blisko takiej sytuacji, kiedy to być może nie Kidawa-Błońska, pani marszałek, tylko ktoś inny, pan prezes Kośniak-Kamysz się znajdzie w drugiej turze. Tu są realne szanse, czy to są jakieś takie tylko mrzonki marzenia mniejszych formacji opozycyjnych?
Intuicja podpowiada mi, że nie, aczkolwiek wielu, w tym również mi, intuicja w 2015 roku również podpowiadała, w momencie, w którym urzędujący wówczas prezydent Komorowski miał ponad 59%, a Andrzej Duda gdzieś w okolicach 20%, Paweł Kukiz chyba w okolicach 3-4%, tak? No, że raczej spokojne jest jedynie to, że prezydentem będzie dalej pan Bronisław Komorowski, a Andrzej Duda musi powalczyć jak najlepszy wynik, żeby Prawo i Sprawiedliwość wyszło tylko poobijane, a nie całkowicie zabite z tych wyborów. No jak pokazała sytuacja, pokazała przyszłość, tak, zdarzyło się inaczej. W tym wypadku te wybory to nie są tylko wybory o to, żeby zostać prezydentem, ale również są to wybory o to, kto zostanie liderem w opozycji, ale również o to, kto zostanie tym numerem dwa w opozycji.
Kośniak-Kamysz dobrze tą kampanię prowadzi, to jest taka kampania, która może mu ewentualnie dać szansę, żeby być w drugiej turze?
Chwilowo to jest kampania pozbawiona spektakularnych wpadek. Jest to kampania dosyć konkretna. Z poważnych kandydatów de facto obok pana Hołowni jedyną osobą, która przedstawiła swój program w dużej mierze, jest pan Kosiniak-Kamysz, tak?
Chociaż on budzi emocje. Czy Kosiniak-Kamysz jakkolwiek w tych kilku tygodniach pokazał taki fragment rzeczywistości, gdzie rzeczywiście dominuje, gdzie jego przekaz, jego program, jego propozycje są wyraźne, no i wskazują, że rzeczywiście ma ten format prezydencki.
Ja mam wrażenie, że formatu prezydenckiego, niech mi oczywiście pan przewodniczący wybaczy, to jest tylko moje skromne zdanie, raczej nie, aczkolwiek bardzo korzysta na tym, że na razie kampania pani Kidawy-Błońskiej to jest kampania wpadek, tak, jednej za drugą. Niestety wypływają różne nagrania z różnych mniejszych spotkań, w którym pani Kidawa jest wciągana w tematy, na których jak widać nie do końca się zna. Nie musi, tak? Polityk zawodowy, również taki, który startuje na prezydenta, nie musi się znać na każdej sprawie. Ale w takim wypadku ten polityk nie powinien dać się wciągać w dyskusję w danym temacie. Niestety pani Kidawa-Błońska daje się wciągać.
A z drugiej strony jest taka obserwacja, że jakoś te wpadki, lapsusy, potknięcia, błędy, czasami merytoryczne, chociażby co do rocznicy zbrodni w Katyniu i w innych miejscach mordu polskich oficerów przez NKWD, przez Rosję sowiecką. Zresztą nie jest 75, jak powiedziała pani marszałek, tylko 80 rocznica. To jakoś nie zbija się jeszcze w memy, nie staje się wiralami w internecie. Nie jest to jeszcze coś, co by bardzo panią, tak jak kiedyś powiedziała Komorowskiego, ośmieszało. Wydaje się, że tutaj ten ruch, to połączenie wpadka pani marszałek Kidawa jeszcze nie jest powszechne.
Ja w ogóle mam wrażenie, że w tej chwili nie jesteśmy jeszcze w etapie takiego zmasowanego ataku internetowego z obu stron. W tej chwili zazwyczaj jakieś rzeczy, które wypływają na portalach społecznościowych, są to rzeczy bardziej, mam wrażenie, oddolne, głównie z profili anonimowych, ale znanych, tak, są wypuszczane różne rzeczy, ale one jakby wielkich zasięgów nie zdobywają. Zresztą ja chciałbym podkreślić, że już ostatnio widziałem trzeci możliwe tagowanie w platformianej kampanii przeciw Andrzejowi Dudzie, tak, bo zaczęli od wypadu, później była kolejna z Duda Won, a dzisiaj widziałem jeszcze jakąś trzecią i chyba żadna tak nie zażarła, jak chociażby oczywiście w części przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość i wyborców Prawa i Sprawiedliwości hashtag silni razem, tak, który teraz był obecny w poprzedniej kampanii parlamentarnej.
Teraz mamy w mediach społecznościowych Duda Exit. Jest hasło, ale jest jeszcze jedno hasło, które ma znacznie większe zasięgi w mediach społecznościowych, a jak powiedział na początku naszej audycji pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, dla sztabowców, dla polityków w tej chwili przestrzeń wirtualna, Twitter, Facebook jest równie ważny jak spotkania z wyborcami w terenie. Najpopularniejszym hashtagiem jest fake news. Wydaje się, że tych fałszywych informacji mamy w tej kampanii bardzo, bardzo dużo i to chyba szczególnie są te platformy, tak, taka powinna będzie wyglądać, takie przekłamania, półprawdy albo w ogóle informacje wyssane z palca, to by to jest już w sensie chlebem powszechnym polskiej kampanii?
Mam wrażenie, że nie sama platforma, co cały obóz tak naprawdę zjednoczony przeciwko Andrzejowi Dudzie. Ja chciałbym zaznaczyć tutaj, że jak dotąd każdy praktycznie z tych bardziej poważnych kandydatów, bo łącznie mamy ich 14, nie wiem czy państwo wiedzą, nie tylko ci, o których się mówi, ale
tylko
również
ta szóstka.
Zgadza się, również Paweł Tanajno, czyli już niemal zawodowy kandydat na prezydenta.
I raz udało mu się zebrać 100 tysięcy podpisów, więc dokładnie, nie jest bez szans.
Dokładnie, więc być może państwo doczekają się w końcu pizzy hawajskiej dla każdego.
Paweł tutaj przekroczył swój magiczny procent poparcia. A Szymon Hołownia, to już ostatnie pytanie. Wiele osób mówiło, że Polska to nie jest kraj, który jest gotowy na taki czysty produkt marketingowy, że jednak Polska to nie jest Ukraina, Warszawa to nie jest Kijów i nie da się Polakom wypromować, wytworzyć w jakiejś próbówce na stole speców od marketingu kandydata, który będzie skrojony idealnie, że jednak my Polacy mamy trochę więcej wyczucia politycznego. Ta moja wiara i ta wiara, która się często pojawiała, jest prawdziwa? Czy Szymon Hołownia ma realne szanse, aby być dobrze skrojonym kandydatem i ten produkt Polacy kupią 10 i być może 24 maja.
Mam wrażenie, że pan Szymon Hołownia niestety nie wyszedł, że tak powiem, z roli bycia prezenterem programów TVN-u. Mianowicie, no niestety, skrypt i prompter to nie to samo, co na przykład wywiad z dziennikarzem, który będzie zadawał politykowi inne pytania niż medialnej osobie czy celebrycie, tak? No, przykład chociażby wywiadu, który dzisiaj ukazał się na Onecie, gdzie sztabowcy pana Hołowni próbowali nie tylko ingerować przy autoryzacji w odpowiedzi, ale również i w same pytania. Zresztą, co ciekawe, w tej wersji, którą opublikowano, czyli wersji bez autoryzacji, pytanie o przykłady właśnie między innymi ukraińskie się pojawiło i sam pan Hołownia się szczególnie nie odżegnywał od nich.
Co byłoby ciekawe. Rzeczywiście to jest, rzadko się zdarza, ale to jest ciekawy tekst na portalu Onet, nieautoryzowany wywiad z Szymonem Hołownią. Łukasz Mróz, Fundacja Republikańska, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A ja jestem Łukasz Jankowski. Dziękuję bardzo państwu za słuchanie Popołudnia Wnet. Dziękuję także Marcinowi Głosowi za realizację, Jaśminie Nowak za realizację, za wydawanie i Andrzejowi Karasiowi za postprodukcję. Również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Za 2 minuty godzina 18:00, to my się żegnamy Goenem Brygowiczem już bez Kai w wykonaniu piosenki Caje Szukarije i co, i życzę państwu miłego wieczoru, bo jeszcze zostało się kilka godzin 25 lutego, wtorek też ładny dzień.